W trzeciej godzinie poranka wnet mamy połączenie telefoniczne z Bronisławem Wilsztajnem. Dzień dobry.
Witam.
Jak oceniasz zmiany, które przewidywaliśmy, ale o których dowiedzieliśmy się oficjalnie wczoraj?
Ja już na ten temat pisałem i mówiłem. W sumie pozytywnie. Przede wszystkim pozytywnie oceniam fakt, że ten serial nazwany rekonstrukcją rządu się skończył, bo to już było naprawdę gorszące zjawisko, no ale to już zamknięte na szczęście. Po drugie uważam, że Mateusz Morawiecki jest bardzo obiecującym kandydatem na premiera, można powiedzieć, z paru powodów. Zarówno z tego powodu, że być może, skoro jest nienadzieja, no to będzie panował nad rządem i stworzy z niego zwarty zespół. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że rzeczywiście takie przesunięcie mocniejsze wektora na sprawy gospodarcze jest nam bardzo potrzebne, bo w sposób naturalny w pierwszej tej fazie, te pierwsze dwa lata rządu PiS-u były w ogromnej mierze nastawione na walkę z patologiami, które się nawarstwiły w czasie trwania trzeciej RP, ale walka z patologiami to jest trochę co innego niż stymulowanie gospodarki, które jest nam bardzo potrzebne. Czasami to nawet wchodzi w konflikt. Ja nie mówię o tym, że nie należy patologii eliminować, tylko mówię, że przy walce z patologiami rozbudowuje się system kontroli. A to system kontroli, system regulacji nie jest dobry dla gospodarki i dla przedsiębiorcy. Dlatego to jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o to, żeby on naruszał prawo. Chodzi o to, że jeżeli wyobrażamy, jeżeli zdajemy sobie sprawę, jak praktycznie wygląda taki system kontroli, no to on utrudnia życie przedsiębiorcy. Ja tu wskazałem na pewne napięcie, bo ono jest szersze, to napięcie, i to jest naturalne napięcie. I nic złego nie ma, ale fakt jest, że w związku z tym teraz główną rolę odgrywał będzie człowiek, który zajmuje się z resortami gospodarczymi. To dobrze.
Zaskakująca jest pozycja pani premier Beaty Szydło, że zostanie wicepremierem w gabinecie Mateusza Morawieckiego.
No też szczerze powiedziawszy jestem zaskoczony. Z jednej strony to pozytywnie, bo to pokazuje, że no to jest zespół i ludzie w tym zespole odgrywają różne role i się nie obrażają z tego powodu. I to samo sobie bardzo pozytywne. Z drugiej strony tak rozważam, tak już realistycznie, czy będzie możliwe dla byłej pani premier z roli szefa przekształcić się w rolę podwładnego. To strasznie trudne. Strasznie trudne i nie wiem, czy taki eksperyment jest niezbędny. No ale mówię jeszcze raz, no tak można z dwóch stron na to popatrzeć.
Pani premier jest najwyraźniej szykowana do jakiegoś nowego boju. Takie przynajmniej interpretacje już polityczne w dzisiejszym poranku słyszałem.
No tak, ja też słyszałem o tym, ale nie wiem, na ile to jest jeszcze prawdziwe, bo wciąż nowe propozycje słyszę. Znaczy słyszałem oczywiście o roli prezydenta Warszawy, znaczy kandydata na prezydenta Warszawy, jeżeli o tym mówisz, bo jeszcze inna rola możliwa to jest rola marszałka Sejmu, co akurat byłoby uzasadnione, ale może rzeczywiście jako kandydat na prezydenta Warszawy jest tutaj właściwym rozwiązaniem. To ciekawe w każdym razie.
Również gdzieś w tle przewija się myśl o tym, że a może będzie nie tylko kandydatem na prezydenta Warszawy, ale w przyszłości kandydatem i będzie kandydować w wyborach prezydenckich na prezydenta Polski.
No, może w przyszłości, ale na razie mamy prezydenta Andrzeja Dudę wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie widzę, znaczy ja wydaje mi się dość oczywiste, że w następnych wyborach również on powinien być kandydatem tego obozu. Więc na następne wybory dopiero prezydenckie za 3 lata, no więc myśleć o tych, które będą za 8 lat, to jest
daleka perspektywa.
Zbyt daleko wybieganie w przyszłość.
A myślisz, że to, co się stało, też jest początkiem, nie wiem, zgody między obozem prezydenckim, Pałacem Prezydenckim, a obozem Prawa i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że się przecenia te napięcia. Napięcia są naturalne, one też wynikają z konstytucji. Mamy kiepską konstytucję, nazwijmy rzeczy po imieniu. Ta konstytucja ma wbudowany w siebie konflikt między prezydentem a rządem, a premierem. Jak przeczytamy to w ogóle widzimy takie ileś tam takich rzeczy, które są niedoprecyzowane, gdzie z jednej strony są kompetencje premiera jako zwierzchnika na przykład sił zbrojnych, a z drugiej strony minister obrony narodowej decyduje o konkretnych sprawach. W związku z tym nie za bardzo wiadomo, co to oznaczają te rzeczy i w związku z tym one mogą być rozmaicie interpretowane. Ja już nie chcę wchodzić, bo tam nie tylko takie sprawy. Czasami to w ogóle zadziwiające są niektóre pasusy konstytucji. Ja wiem skądinąd, znaczy od czasu wiem, kiedy to było tworzone i to było wręcz mówione, że to było tworzone po to, żeby ta konstytucja, żeby się nawzajem te władze blokowały, żeby się kontrolowały, ale to nie jest check and balance na zasadzie amerykańskiej się równoważą, ale wręcz żeby się blokowały, czyli że ci, którzy tworzyli tą konstytucję, żyli przeszłością i ciągle myśleli o tym, że państwo nie może być zbyt silne, bo przyzwyczaili się, że w PRL-u ono nas gnębiło, tylko że w PRL-u to państwo to było deformacją, to było zaprzeczeniem funkcji państwa, jakie ono powinno spełniać, a państwo powinno być silne. Ta konstytucja to strasznie utrudnia. No ale wracając do rzeczy, w związku z tym to, że istnieją te napięcia, jest naturalne. To, że prezydent chce mieć rolę i powinien mieć jakąś rolę w naszej strukturze władzy, to też jest naturalne. Więc stwierdzenie, że to takie straszne, że ja myślę, że on występował z własnymi inicjatywami, to przesada. Jakieś próbowałem to analizować i pisałem na ten temat. No, akurat ta perspektywa, którą wprowadził do reform wymiaru sprawiedliwości pan prezydent, wydaje mi się bardzo ciekawa i to jest takie myślenie w przyszłość. Więc nie widzę powodu, żeby to był zaczyn jakiegoś trwałego antagonizmu. To, że spory się pojawiają, to naturalne i dyskusja powinna być. I ja myślę, że tu sprawa jest istotna, inna, jeżeli mówimy o, wracamy troszkę do tej sprawy. Ja myślę, że troszkę jest tak, że przesunęła się u nas ostatnio władza z gabinetu rządowego do partii, a to jest jednak nie najlepsza sytuacja, dlatego że partia jest niezbędna, potrzebna w systemie demokracji przedstawicielskiej, ale kiedy partia wygra wybory, to rząd powinien rządzić.
Powiedział Bronisław Wilczstein i nagle gdzieś jego głos wyparował. Jest godzina 9.
Nie wyparował, tylko postawił kropkę, przepraszam bardzo, i czeka na ewentualne dalsze pytania.
To jest jedno dalsze pytanie. Czym dla opozycji będzie ta nowa sytuacja?
No jak widać, opozycja się tym średnio przejmuje, prawda? Opozycja będzie mówiła ciągle, że nie ma znaczenia, kto jest premierem, bo nad premierem jest Jarosław Kaczyński. I coś na rzeczy jest, ale to tylko coś. To jest pytanie, jak się ułożą te relacje. No mamy taką specyficzną trochę sytuację w Polsce, że szef partii Jarosław Kaczyński jest ostatecznym arbitrem. I to nie jest niedemokratyczne rozwiązanie w żadnym wypadku, ale ono może powodować pewne problemy. No ale już tak jest. Teraz jest pytanie, czy... Bo oczywiście, jeżeli Jarosław Kaczyński będzie wspierał nowego premiera i zadowoli się rolą takiego arbitra w sprawach podstawowych i stratega, no to bardzo dobrze może wyglądać ta współpraca. Natomiast ja no niestety nie oczekuję merytorycznej dyskusji racjonalnej ze strony opozycji, która się sama z siebie nazwała opozycją totalną. To zresztą się, że tak powiem, obraca również przeciwko niej, bo nie tylko ja widzę to zjawisko, ale ogół Polaków zaczyna coraz głębiej i szerzej to widzieć. No więc to powoduje, że ta opozycja ma takie notowania, jakie ma. I jeśli ona zacznie racjonalnie podchodzić do rzeczywistości, czyli wspierać rozwiązania konkretno, proponować jakieś swoje rozwiązania, zajmować się stwierdzeniem, że mamy do czynienia z rządem, który rządzić nie powinien, większością, która nie powinna istnieć, no to jeśli ta opozycja wróci do rozumu, no to wtedy będzie lepiej dla nas wszystkich i dla niej sami. Ale na razie, że tak powiem, jaskółek tego nie widać.
Powiedział Bronisław Wilczyn. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A w trzeciej godzinie poranka Wnet porozmawiamy o elementarzu. Elementarz dla rodziców, autor Jacek Mycielski jest w studio. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Elementarz dla rodziców. I co w tym elementarzu jest?
Wszyscy na samym początku się chcą wiedzieć i zadają pytanie, pierwsze, kim jest autor, potem dlaczego popełnił tę książkę, co w niej jest specjalnego albo innego, niebanalnego w stosunku do wszystkich innych poradników. No i potem zaczynają się pytania, ewentualnie, no, czy pan widzi jakieś błędy podstawowe w wychowaniu teraz u rodziców, które można ewentualnie zapobiec, czy jakoś, nie wiem, poprawić, naprawić. Więc no, mówię, że przede wszystkim nie jestem żadnym psychologiem ani z wykształcenia, ani z zawodu, ani nawet z hobby. Nie jestem żadnym wychowawcą zawodowym. Jestem inżynierem i byłem inżynierem i technika mnie zawsze pasjonowała. I w tej technice zdrowy rozsądek i logika. I dzięki temu miałem ogromnie dużo satysfakcji. Zmieniałem firmy, byłem w różnych krajach i to działało. Natomiast jeśli chodzi o sprawę wychowawczą i ten elementarz, który tutaj pan tak miło ogląda, no proszono mnie, żebym zapisać. Kto mnie prosił? Prosili nasi sąsiedzi, przyjaciele, rodzina. Słowami, słuchaj, napisz koniecznie, jak wy to robicie, jak wy to robicie. No to słowo i to powtarzam tutaj na samym początku książki. Jak wy to robicie? Dlaczego jak wy to robicie? Bo się okazywało, że u nas w domu, chociaż dom był duży, chociaż żeśmy pracowali oboje, chociaż żeśmy mieli trójkę dzieci, okazywało się, że jest jakoś spokojnie. Nie jesteśmy bardzo zmęczeni. Co chwila gdzieś, nie wiem, czy balujemy, czy wyjeżdżamy. Dzieci się są radosne, bawią się sami.
Jak wy to robicie?
No i właśnie. Więc w sumie musiałem... i pytania te były, tak według moich kryteriów, tak jakieś podstawowe. To nie chodziło o jakąś metodę, o coś, co się zmienia w czasie, o coś, co może teraz już jest aktualne, albo nie, teraz już nie jest aktualne. Nie, to były jakieś rzeczy podstawowe. Te same podstawy, ta sama logika, którą stosowałem przy tam różnych moich technicznych sprawach. I to działało. I się okazuje, że wszyscy mnie teraz zapraszają. Dziękuję za to zaproszenie tutaj do Radia Wnet. Wszyscy mi piszą jakieś komplementy i recenzje znakomite. Wydawnictwo Rosikoń Press wydało to moim zdaniem ślicznie. To właśnie wchodzi w tej chwili na rynki. Także dziękuję ogromnie. Dziękuję wszystkim recenzentom, którzy tak miło mnie za to reagowali. No i polecam wszystkim, bo tak jak mówię, i to z różnych krajów, bo to zostało już przetłumaczone na 6 języków, dostaję no, całe szuflady mam listów.
Bo co w tym jest takiego nadzwyczajnego?
Myślę, że jest zdrowy rozsądek. Dam przykład, żeby wszyscy mogli, no nie mamy dużo czasu, rozumiem, ale zdrowy rozsądek, jakaś taka logika, no, które mam no, z mojego technicznego hobby, z mojego technicznego zawodu. Jeżeli na drzwiach między dwoma halami fabrycznymi jest napisane wstęp zbroniony i wszyscy cały czas chodzą tam i z powrotem, to oczywiście wstęp zbroniony nic nie znaczy. Wszyscy mają zakodowane w głowie, że wszędzie można wchodzić, nawet do pomieszczenia, gdzie jest tak samo wstęp zbroniony, a który jest niebezpieczny i byłem tego świadkiem. Ja prosiłem i czy tam wymagałem, żeby tylko zostawić wstęp zbroniony tam, gdzie to rzeczywiście jest konieczne. I teraz przechodzę do spraw wychowawczych. Jeżeli się woła Kubuś, chodź tutaj, się woła cały czas, czyli na wszystkich drzwiach jest napisane Kubuś, chodź tutaj i się tego nie egzekwuje, Kubuś będzie miał zawsze zakodowane w głowie, że niech sobie rodzice mówią, niech wydają polecenia. To jest taki domowy audio jakieś, które się słyszy. I to nie tylko chodzi o Kubusiu, chodź tutaj, to potem będzie: Kubusiu, nie wchodź na parapet okna, bo tam, prawda, trzy, dwa piętra, może spaść. Ale Kubuś mówi: nie przechodź przez ulicę. A dlaczego? Rodzice znowu, niech tam sobie gadają. Więc mówię tutaj, nie pisać wszędzie w sam spróniony, nie wydawać poleceń o byle co i cały czas, ale jak się wyda polecenie, wyegzekwować. I to nie chodzi o jakąś siłę, nie chodzi o jakąś przemoc. Jeżeli dziecko trzeba wstać z krzesła, pójść 5 metrów, wziąć za rękę: Kubusiu, jak cię wołam, masz przyjść, prawda? I w tym momencie po paru takich razach, po paru takich przykładach, Kubuś będzie miał zakodowane, że jeżeli polecenie to jest istotna rzecz, jeżeli jest polecenie, trzeba je wykonać, zawsze było wykonane. Taki przykład, myślę, że przemawiający.
I tych przykładów jest więcej w elementarzu dla rodziców. Autor jest gościem, Jacek Mycielski jest autorem tego elementarza. Rzeczywiście bardzo ładnie wydana książka. Polityczne pytanie na zakończenie naszej rozmowy. A jak autor elementarza dla rodziców ocenia zmiany na szczytach władzy w Polsce?
Ja mieszkam za granicą już od 3 lat. Musieliśmy wyjechać z Polski w 1971 roku. Nie mieliśmy wtedy innego wyjścia. Dostaliśmy propozycję nie do odrzucenia, to się teraz nazywa. I z punktu widzenia kogoś, kto mieszka za granicą, właściwie no, cieszymy się z różnych rzeczy. Nie wiem, nie umiem ocenić w tej chwili zmiany, które nastąpiły w ostatnich dniach, ale jako kurs, którą Polska bierze w stosunku do Europy Zachodniej, do Brukseli i do Niemiec, no co chwila mam jakieś pytania i właściwie sugestie, że ludzie by chcieli do Polski wrócić albo w ogóle się przenieść. Bardzo dziwne. Dlaczego? No bo w różnych dużych miastach, a tu już widziałem na własnej skórze, to już odczułem, no prawie że się nie da żyć. Bo jest niebezpiecznie. Bo szkoła, bo ulica, bo lotnisko, wszędzie pełno ludzi uzbrojonych, wszędzie jakiś strach. Nie wiem, tak to odczuwam. Mam nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie.
I my też taką nadzieję mamy. Pod choinkę dobry prezent. Elementarz dla rodziców. Jacek Mycielski. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
I ja też dziękuję.
Jest godzina 9:31.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka Wnet.
Trzecia godzina poranka trwa, 9:32. To zajrzymy teraz na wspieram.to, żeby gość mógł się rozgościć, żeby gość mógł znaleźć mikrofon, żeby wszystko działo się tak, zgodnie ze sztuką radiową. 9 dni zostało do końca akcji wspieram.to / gwiazdka. 434 osoby uczestniczyły, czyli w czasie poranka 3 osoby dokonały tej wpłaty. 37 124 zł zostało uzbierane. Taki jest stan. Przypominam też Państwu o Jarmarku Wnet. Ja już tyle razy przypominałem o Jarmarku Wnet, że jeszcze raz przypomnieć mogę. Kapelusz z głowy mi nie spadnie. Emilii Plater 31 od godziny 8 do godziny 15 tam. Tam się powinno po prostu być. A co to szkodzi mieć zdrowe i dobre rzeczy, zdrowe i dobre jedzenie?